I żadne krzyki i płacze nas nie przekonają, że białe jest białe, a czarne jest czarne.
Zastrzelimy Jarosława Kaczyńskiego, wypatroszymy i skórę wystawimy na sprzedaż.
Unia Europejska to jest faszystowskie państwo, które powstaje na naszych oczach. Za Hitlera było więcej wolności niż teraz.
7 dni z wolnymi mediami.
Słuchacie programu 7 dni z wolnymi mediami, przy mikrofonie Maurycy Chawranek. Dzisiaj ze mną w wirtualnym studiu są także Fabian Szatkowski. Witaj, Fabianie.
Witam wszystkich.
Jest także ze mną Adrian Zwoliński. Witaj, Adrianie.
Witam.
Razem będziemy rozmawiali o wydarzeniach mijającego tygodnia, a dokładnie będziemy dzisiaj mówili o sytuacji w Afryce, o tym, czy Polska jest już bankrutem, czy dopiero będzie, a także o wolności słowa w internecie. Myślę, że na początku przejdziemy do tematu dotyczącego Afryki.
Protesty społeczne przeciwko władzom wybuchły w Tunezji, Egipcie, Jordanii i Jemenie. Niespokojnie jest także w Syrii. Najostrzejsza sytuacja panuje w Egipcie, gdzie prezydent zakazał nadawania telewizji Al Jazeera i zablokował na kilka dni internet. Dochodzi do aresztowań dziennikarzy, plądrowania muzeów przez służby porządkowe i rozlewu krwi. Zamieszki prowokują zwolennicy prezydenta Mubaraka, aby dać policji pretekst do pacyfikacji demonstracji. Wybuch społecznego niezadowolenia wywołały głód, bieda i bezrobocie.
I co sądzicie o tym, co się teraz dzieje w Afryce? Czy to jest tylko powstanie, czy może jakaś rewolucja? Może ty, Fabian, pierwszy.
No to Maurycy, może na początek, co ja myślę? Myślę, że to jest i powstanie, i rewolucja, jeżeli można tak te dwa wyrazy połączyć. Myślę, że dzieje się dużo. Ja to mogę porównać troszkę do sytuacji krajów europejskich i rewolucji z 89 roku, gdy te kraje wyzwalały się spod takiej twardej dyktatury, może nie istniejącej w Polsce, ale w innych tutaj krajach Europy Wschodniej. I myślę, że tak samo teraz dzieje się właśnie w Egipcie. I myślę, że to są jednak zmiany na dobre, bo jestem totalnym przeciwnikiem dyktatury i myślę, że ta cenzura, która tam obowiązywała i ten brak poszanowania ludzkich praw był na pewno bardzo takim haniebnym aktem, no jak na XXI wiek. To jest moje zdanie i myślę, że no, każda rewolucja niesie za sobą no, na pewno jakieś krwawe skutki, śmierć i ból, ale myślę, że to wszystko do jakiejś takiej lepszej strony zmierza. Takie jest moje zdanie na ten temat.
Adrianie, podzielasz zdanie Fabiana?
Czy no jednak zostanę sceptyczny. Czy mnie osobiście fascynuje bardziej struktura tej rewolucji, bo moim zdaniem tak można nazwać wydarzenia, które obecnie się rozgrywają w Egipcie rewolucją. Ta struktura jest o tyle specyficzna, że właśnie przynajmniej ja osobiście nie porównywałbym jej do pewnych ruchów pod koniec lat 80. i na początku lat 90. w Europie, tej dekomunizacji, czy w zasadzie wielu innych rewolucji, które odbywały się w świecie islamu. Ponieważ ona jest o tyle charakterystyczna, że obrazowo można stwierdzić, że stanowi pewną falę, tak? Nikt nią nie kontroluje. Nie ma żadnego człowieka, który byłby przywódcą tej rewolucji, nie ma żadnej organizacji, która mogłaby być jej twarzą. Samo społeczeństwo egipskie jest bardzo podzielone. Mamy w sumie trzy formy, tak? W której Egipcjanie opowiadają się względem tych wydarzeń. Pierwsza to są zwolennicy prezydenta Mubaraka. Ci, którzy uważają, że dobrze rządzi, to są ci aktywni zwolennicy, którzy wczoraj wyszli na ulicę i zaczęły się starcia. Druga grupa to są przeciwnicy i oni są także podzieleni, bo wielu chce, żeby prezydent Mubarak ustąpił całkowicie i nie zgadzają się na to, co stwierdził w swoim przemówieniu, że ustąpi dopiero w trakcie wtedy, kiedy nastaną wybory. Więc ci przeciwnicy, ci, którzy wywołali jak gdyby tę rewolucję, są także podzieleni. A cała reszta, zdecydowana większość Egipcjan to ludzie, którzy albo mają mieszane poglądy, tak, nie są pewni co do tego, co się dzieje w kraju, albo mało ich to obchodzi, albo są cichymi zwolennikami prezydenta, albo cichymi przeciwnikami. Natomiast wydaje mi się, że ta rewolucja, jeżeli potrwa dłużej niż jeszcze miesiąc, szybko się zakończy. A to z bardzo konkretnego powodu, ponieważ Egipt żyje w dużej mierze z turystyki. Jeżeli rewolucja będzie się przedłużała i będzie brakowało turystów, wielu po prostu Egipcjan poniesie straty finansowe. Dobrze jest walczyć przez miesiąc, tak? I przez miesiąc można jakoś się utrzymać. Natomiast większość egipskich rodzin to rodziny wielodzietne i w momencie, kiedy zapanują po prostu bardzo przykre warunki ekonomiczne, wydaje mi się, że te ostrze może się zwrócić właśnie, te ostrze niezadowolenia społecznego bez konkretnej, charyzmatycznej postaci, może się zwrócić paradoksalnie przeciwko tym, którzy tą rewolucję wywołali. Ale jeżeli się tak nawet nie stanie, wydaje mi się, że nie będzie większych zmian w Egipcie. Jeżeli takie nastąpią moim zdaniem albo na gorsze, albo na jakościowo wcale nie lepsze. Mhm.
Słyszałeś o Bractwie Muzułmańskim. Czy to ono może stać za, nie wiem, podżegiwaniem do tych niepokojów społecznych?
Czy z całą pewnością Bractwo Muzułmańskie jest pewnym kłopotliwym stowarzyszeniem. Ja tylko przypomnę, że obecnie jego status powiedzmy prawny jest dosyć niepewny, tak? Generalnie rzecz biorąc jest zdelegalizowane i to jest zdelegalizowane niemalże od 20 lat, kiedy powstało. Natomiast no, Bractwo Muzułmańskie odpowiada za wiele zamachów, odpowiada za próbę zamachu na Nassera w 1954 roku, odpowiada za zabójstwo premiera Egiptu w 1948 i za atak na Sabata w 1981. Także organizował wiele aktów terrorystycznych. Jego obecne jak gdyby zachowanie wydaje się być względnie spokojne, natomiast też nie wiemy, czy wiele ataków jest po cichu, czy nie jest po cichu inicjowane przez Bractwo Muzułmańskie. Natomiast wydaje mi się, że wszelkiego rodzaju właśnie zła sytuacja gospodarcza w Egipcie będzie sprzyjała tego typu ekstremistycznym ruchom i bardzo skrajnym, jak właśnie Bractwo Muzułmańskie.
Te wydarzenia zdają się mieć miejsce nie tylko w Egipcie, ale także w innych sąsiednich krajach. Jak sądzisz, Fabianie, czy można tę obecną sytuację przyrównać do tego, co się działo w Europie Środkowej i w Europie Wschodniej na początku lat 90.
Jeżeli chodzi o te inne sąsiadujące kraje Egiptu, no tego zbytnio tak aż może nie można przyrównać, dlatego że to są zupełnie dwie różne kultury, zupełnie dwa różne światy ludzi. Jednak Afryka to jednak kraj taki może nie trzeciego świata, ale coś pomiędzy tutaj Europą i pomiędzy Afryką, coś takiego pośredniego. Zatem myślę, że na pewno nie można tego aż tak dobrze porównać, gdyż to są, tak jak wspomniałem, różne kultury i kierują się oni różnymi ideami.
Wydaje się, że Izraelowi nie podoba się to, co się dzieje w Egipcie. Czytałem informację, że próbuje wywierać presję na inne kraje, żeby poparły Mubaraka. Jak oceniasz sytuację, jeżeli Mubarak zostanie obalony, Adrianie, w kwestii kontaktów izraelsko-palestyńskich?
Znaczy, stosunki Izraela i Egiptu pod rządami Mubaraka układają się całkiem nieźle, już tak twierdzę kolokwialnie. Mubarak przestrzegał traktatu pokojowego z 1979 roku. Panowało takie status quo między Izraelem i Egiptem, a to dla Izraela jest bardzo, bardzo ważne, ponieważ to jest jeden przeciwnik mniej, tak? Egipt mógłby być bardzo potężnym wrogiem. Jest to silne i wpływowe państwo muzułmańskie. Państwo, w którym mogłoby się zalęgnąć wielu niebezpiecznych ideologów islamistycznych i państwo, które mogłoby dać schronienie wielu ideologom islamizmu. Więc wydaje mi się, że dla Izraela obecna sytuacja jest bardzo niepewna i z całą pewnością, przynajmniej tak mi się wydaje, obawia się właśnie tego, czy na przykład takie organizacje jak Bractwo Muzułmańskie przypadkiem nie przejmą kontroli.
Jak sądzisz, czy granice z Palestyną, to znaczy Egiptu, ze strefą Gazy zostaną otwarte, jeżeli mu Barak upadnie? Czy jest taka szansa?
Nie chciałbym spekulować. Wydaje mi się, że szansa jest zawsze, ale nie chciałbym spekulować na ten temat, ponieważ wydaje mi się, że akurat takiego zdarzenia nie da się przewidzieć.
Fabianie, chciałbyś coś jeszcze dodać?
Myślę, że tutaj mój przedmówca bardzo dobrze zakreślił cały temat. Nic więcej. No jeszcze tylko przypomnę, że jeżeli chodzi o rewolucję, to na pewno jeszcze o te porównanie. Tutaj nie da rady porównać, dlatego że dobrze wiemy, do czego jest zdolny islam. Przecież większość ataków terrorystycznych na całym świecie jest właśnie kierowanych i inicjowanych przez islam, a chociażby kulturę islamu, jeżeli chodzi o kulturę taką bardziej chrześcijańską, pochodzącą tutaj też z okręgów Europy, no ona jest, wydaje mi się, troszeczkę bardziej spokojna i raczej nie jest aż tak bardzo zdolna do takich ruchów, które mogłyby zagrozić całemu światu.
Dobrze, w takim razie teraz będziemy rozmawiali o tym, czy Polska jest bankrutem, czy dopiero nim będzie.
Nad Polską wisi groźba niewypłacalności. Brytyjski bank inwestycyjny Barclays Capital zlecił swoim klientom kupowanie 10-letnich instrumentów typu CDS na polski dług. Będą oni mogli na tym sporo zarobić, gdyż inwestor może już posiadać takie obligacje bądź być spekulantem. Zdaniem ekonomistów rząd nie ma żadnych pomysłów na przeciwdziałanie tej sytuacji i Polska może stać się niewypłacalnym krajem ze skokowo rosnącym deficytem.
Czy Polska zbankrutuje? Oto jest pytanie. Może zaczniemy, Adrianie, od tego, czym w ogóle są to CDS-y?
Tak. Wydaje mi się, że właśnie dobrze byłoby zacząć od tych CDS-ów w związku z tym, że pojawiły się w newsie. Historia wygląda następująco, że państwo, w tym przypadku dajmy na to Polska, bo o niej też jest mowa, emituje obligacje, czyli po prostu zapożycza się u jakiegoś inwestora, i emituje obligacje, które stanowią gwarant tego, iż spłaci swój dług razem z odsetkami. No i taki, prawda, inwestor ma sobie te obligacje Skarbu Państwa, czeka na te odsetki, ale może się zdarzyć, że się nie doczeka, jeżeli państwo stanie się niewypłacalne, tak? CDS-y mają, są to pewne umowy, które banki inwestycyjne mogą sprzedać na konkretne obligacje Skarbu Państwa. Polega to na tym, że kiedy jest już sobie taki inwestor, który ma obligacje Skarbu Państwa i nie jest pewny, czy Skarb Państwa nie tylko zwróci mu te pieniądze, które mu pożyczył, ale także i odsetki, to wtedy może zawrzeć z bankiem umowę. Ta umowa polega na tym, że bank zobowiązuje się do tego, że w przypadku tak zwanej sytuacji ryzykownej, czy też konkretnej sytuacji ryzykownej, czyli na przykład niewypłacalności danego państwa, zwróci te pieniądze za państwo. Natomiast inwestor zobowiązuje się do tego, że będzie płacił bankowi jakąś kwotę pieniędzy w zamian za to ubezpieczenie, tak? Czyli kiedy będzie ten stan niepewności, czy państwo, którego obligacje posiada, spłaci swój dług, czy nie, on na ten czas będzie płacił temu, tej osobie, z którą zawarł umowę o CDS, i jeżeli okaże się, że państwo jest niewypłacalne, to wtedy bank, z którym podpisał umowę, inwestorowi pieniądze zwróci. Więc jest to jak gdyby umowa transakcji związana. Pytanie, jak to się ma do naszej obecnej sytuacji ekonomicznej w Polsce? Ma się tak, że jeżeli duży bank zagraniczny namawia swoich klientów do tego, żeby kupowali CDS-y, oznacza to, że maleje zaufanie do Polski, a rośnie podejrzenie co do tego, iż Polska może być krajem niewypłacalnym. Tak?
Może podzielić los Irlandii czy Grecji.
Tak, dokładnie. Może być problem finansowy. To z kolei oprócz tego, że rodzi pewne same skutki związane z tymi CDS-ami i z wzrostem ich wartości i tak dalej, to także ma związek z tym, że po prostu maleje zaufanie w stosunku do Polski. Maleje także już niedługo z pewnością zaufanie inwestorów. Jeżeli będzie malało zaufanie inwestorów, to będą problemy z bezrobociem. Wiadomo także, że istnieje coś takiego jak dług publiczny, który większość Polaków wydaje się w ogóle nie martwić. Dług publiczny się powiększa. Jeżeli dojdzie do tego deficyt budżetu państwa, no to możemy mieć sytuację no, załamania ekonomicznego, no, która z całą pewnością nie będzie wesoła. A z kolei załamanie ekonomiczne państwa pociąga ze sobą szereg innych czynników, chociażby wzrost przestępczości, czy na przykład pewne skrajne postawy w państwie i mam nadzieję, że wtedy najgorszą rzeczą, jaka mogłaby nas spotkać, to partia pana Jarosława Kaczyńskiego i mam nadzieję, że byłaby to najgorsza rzecz w dobie kryzysu w Polsce.
Co się dzieje z państwem, które jest niewypłacalne? Czy ono może ogłosić bankructwo?
Tak, no państwo zawsze może ogłosić bankructwo, tylko pytanie, kiedy będzie miało do niego skutki. Jeżeli państwo ogłasza bankructwo, to wtedy z całą pewnością, jeżeli jest to państwo europejskie, dostaje pewne fundusze, które mają zadanie nadreperować jego sytuację finansową i wspomóc ją. Oczywiście te fundusze po części są funduszami, które są bezzwrotne. Jakaś ich część z pewnością jest też funduszami zwrotnymi, czy to właśnie na odsetki, czy to właśnie na zwrot na ileś tam lat, kiedy sytuacja będzie w miarę ustabilizowana. W dodatku być może jest pewne prawdopodobieństwo, że będzie dochodziło do kolejnych zadłużeń. I to jest troszeczkę taka sytuacja zamykającego się koła, tak? Państwo zaczyna mieć problemy także na innych polach, tak jak właśnie wspomniałem. Zazwyczaj wtedy, jeżeli dochodzi do kryzysu ekonomicznego w państwie, społeczeństwo danego państwa zaczyna mieć coraz to bardziej skrajne poglądy. Często zdarza się tak, że do władzy dochodzą właśnie skrajne, czy to nacjonalistyczne, czy to bardzo prawicowe, czy to bardzo lewicowe partie. Psują się stosunki międzynarodowe tego państwa, zwiększa się przestępczość, powiększa się bezrobocie. Jest to naprawdę szereg różnego rodzaju problemów, które może mieć państwo wewnątrz i na zewnątrz.
Dobrze, teraz pytanie do Fabiana. Polska zadłużona jest na już ponad, zdaje się, 800 miliardów złotych. Czy to jest wystarczająco dużo, żeby można było mówić o problemie Polski z wypłacalnością?
Myślę, że ta suma jakoby nie widnieje i nie jest nam znana od dziś. Może nie dla wszystkich, ale na pewno trudno mi sięgnąć pamięcią do czasów, kiedy Polska nie miała żadnych długów. Zatem myślę, że no to jest dług taki stały. Ja tu zazwyczaj się akurat tym długiem nie martwię, bo odkąd tylko żyję, to słyszę, że Polska cały czas jest zadłużona, że są problemy finansowe, a nadal jakoś no, w Polsce przynajmniej mi żyje się dobrze. Zatem ja się tym nie martwię, myślę, że te wszystkie kryzysy są takim głupim wytłumaczeniem tych wszystkich podwyżek i żywności, i podatku VAT. Jak dla mnie, ja jeszcze w takim bardzo, bardzo dużym stopniu, chociażby jak Grecja, no myślę, że Polska nie odczuła tego kryzysu. Zresztą wiele ekonomistów wypowiada się, iż ten kryzys już powoli mija, że wszystko jest na dobrej drodze do powrotu, do tej stabilności ekonomicznej, nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie, więc dla mnie jest to trochę przesadzone. No, nie wierzę po prostu w to, aby nasz oczywiście prezydent, którego przecież tak wszyscy sobie zachwalają, mógł pozwolić na takie coś, prawda? No bo tutaj usłyszałem takie zdanie od Adriana, że Jarosław Kaczyński źle by rządził. Z tym się oczywiście zgadzam. Ta partia dla mnie, jeżeli chodzi o PiS, jest totalnie już przegrana, chociażby przez same wystąpienia i politykę, jaką teraz po tej katastrofie smoleńskiej prowadzi Jarosław Kaczyński. Ale myślę, że wszystko jest na dobrej drodze i to jest dla mnie przesadzone. Taka trochę propaganda, tylko żeby nabić czyjeś kieszenie. Nie wiem kogo, ale taka jest.
Jeżeli chodzi o PiS, to warto też zwrócić uwagę, że za czasów, kiedy PiS rządził Polską, to skala polskiego zadłużenia przestała rosnąć. Skrzypkowi, który był prezesem NBP, udało się także powstrzymać i był przeciwnikiem brania zaciągania kolejnych kredytów zagranicznych. Na pewno śmiesznie i widzieliśmy, co się stało, prawda? To od razu rząd Tuska złotych wziął, więc nie wiem, czy to akurat tutaj na PiS można tak bardzo narzekać. Może Kaczyński nie jest jakimś wielkim mężem stanu, ale wiedział, kogo na fotel prezesa NBP mianować. No ale zobaczymy, co teraz dalej z Polską jeszcze się będzie działo. Mam jeszcze takie jedno pytanie, Fabianie, czy nasze zadłużenie, zadłużenie Polski można spłacić? Czy jest jakaś, czy widzisz jakąś możliwość, jakąś perspektywę, żeby Polska wyszła na zero na ten tytuł?
Tak, zdecydowanie widzę taką perspektywę, choć może ona będzie trochę śmieszna i przesadzona. Przede wszystkim uporządkować tutaj formę płac, chociażby tutaj tych osób stojących na najwyższych szczeblach i na szczeblach urzędów i rządów. Dobrze wiemy, jakie bulwersacje u ludzi występują, gdy ktoś usłyszy, ile chociażby politycy nasi zarabiają. Dla mnie to, ile zarabiają chociażby cały rząd i cała świta, która zajmuje się biurokracją w Polsce, te wszystkie sumy są adekwatne do ich czynności. Dla mnie to jest przesadzone i myślę, że jeżeli by zmniejszyć te wszystkie ich diety, wszystkie ich pensje i wszystkie ich odszkodowania i premie, podwyżki, to na pewno, chociaż może nie cały dług, to wiadomo, nie spłaciliśmy całego długu, ale część, bo myślę, że wtedy chociażby obywatele odzyskali trochę zaufania do naszej władzy. Jak na razie my słyszymy o podwyżkach, ale tylko tam na tych górnych szczeblach. To jest oczywiście same uregulowanie kwestii płac na tych szczeblach urzędniczych jest tylko kroplą w morzu tego długu, no ale od tej kropli chyba powinno się wreszcie zacząć i jakoś zacząć chociaż stabilizować. Myślę, że ta stawka podatku VAT, jak patrzyłem na wyliczenia, jakie zyski dla Skarbu Państwa przyniesie ten podwyższony podatek, myślę, że te stawki VAT-u, które teraz podwyższone od 1 stycznia zaistniały w Polsce, nam na kieszeniach dużo nie ubędzie, a ten deficyt i ten dług państwowy zostanie troszeczkę zmniejszony, no ale to nie wszystko. Mówię, no kropla po kropli trzeba to uzupełnić, a ja bym osobiście zaczął od tych najwyższych szczebli.
A Tadeusz, nie widzisz jakiś sposób, żeby Polska mogła pozbyć się długu?
Znaczy, z całą pewnością jest to niezwykle ciężkie do wykonania, bo tak jak wspomniał mój przedmówca, długi Polski ciągną się od lat 70., jeśli nie wcześniej, i są przeważnie stale powiększane i mają swoje różne źródła. Próbowano to spłacać na różne sposoby, niekoniecznie majątkowe, ale na przykład pewne umowy ze Szwecją zakładały składowanie niebezpiecznych środków chemicznych itd., itd. Natomiast wydaje mi się, że jest to niezwykle trudne do wykonania. Z całą pewnością uporządkowanie płac osób znajdujących się na wyższych szczeblach władzy byłoby dosyć pożądane. Chociaż z drugiej strony należy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy 16 tysięcy złotych, 15 tysięcy złotych około, które zarabia premier RP, czy to jest dużo jak na premiera RP? Wydaje mi się, że premier państwa powinien zarabiać tyle pieniędzy, ponieważ jego wydatki są znacznie większe i w końcu na bogów jest premierem.
Kilku prezesów banków albo dużych korporacji czy burmistrzów to zarabia więcej od niego.
Dokładnie tak. Jeżeli rozmawiamy na tematy cięć, z jednej strony łatwo jest właśnie mówić, że pewnego rodzaju cięcia finansowe by mogły doprowadzić do właśnie jakiegoś ustabilizowania sytuacji gospodarki kraju. Być może właśnie zmniejszenia także długów czy znalezienia pieniędzy, które mogłyby posłużyć do systematycznej spłaty tych długów. Z drugiej strony, jeżeli by się tak dobrze zastanowić, to no cóż, no właśnie premier wydaje mi się, że zarabia odpowiednią ilość pieniędzy, jak nie mniej, jak nie powinien zarabiać większej. często spotykam się z takimi opiniami, że sędziowie zarabiają zdecydowanie za dużo. No, zarobki sędziego plasują się między 4,5 tysiąca do 6 tysięcy. Wydaje mi się, że jak na sędziego, to też są śmiesznie małe pieniądze. A sędzia Trybunału Konstytucyjnego potrafi zarabiać 11 tysięcy. Biorąc pod uwagę odpowiedzialność, jaka spoczywa na sędziach Trybunału Konstytucyjnego, też nie wydaje mi się, żeby były to jakieś horrendalnie wysokie zarobki. Z całą pewnością wydaje mi się, że pomogłoby tutaj zmniejszenie biurokracji w Polsce. Także prywatyzacja szpitali wydaje mi się dosyć dobrym pomysłem. I następnie właśnie próba dalszego niezadłużania się, a także być może właśnie uporządkowanie systemu płac między innymi w samorządach terytorialnych, czy w ogóle właśnie na pewnych szczeblach administracji, czy to rządowej, czy to państwowej.
Czy Fabianie chciałbyś coś jeszcze dodać do tematu?
Tak, tutaj jeszcze odnośnie tylko tych płac, jeżeli tutaj powiedziałeś, Adrianie, o premierze, o tych sędziach, warto też podkreślić, że sumy, które podawałeś, są oficjalnymi sumami, a te nieoficjalne, no to już pozostawmy tutaj troszeczkę w tajemnicy. A chodziło mi głównie może nie o tutaj pensję premiera, czy prezydenta, czy prezesa NBP, chociażby o pensję posłów. Każdy dobrze wie i każdy ma możliwość obejrzenia transmisji na żywo, czy w internecie, czy na różnych programach z telewizji, transmisji z posiedzeń Sejmu. I troszeczkę irytuje mnie to, że gdy są jakieś ważne posiedzenia, omawiane są jakieś ważne sprawy, to sala sejmowa jest zapełniona zaledwie w kilku procentach, a nawet jeżeli już tych kilka posłów lub posłanek przyjdzie na takie posiedzenie, to albo czyta gazetę, albo po prostu odsypia nieprzespaną noc. Tylko taka tutaj mała dygresja i tutaj Polacy tylko mogą zobaczyć, komu płacą, bo przecież wszyscy Polacy utrzymują posłów i tutaj obywatele mogą zobaczyć, co robią posłowie za ich pieniądze. Ja tutaj mam na myśli głównie posłów i ich diety.
No, dostałem pieniądze za to, że są maszynkami do przyciskania, tak? Chce szef klubu parlamentarnego.
Oni właśnie najczęściej tylko przychodzą na te posiedzenia, gdy jest jakieś głosowanie, a wiemy dobrze, że same posiedzenia to jest same ustalanie, uchwalanie jakichś ustaw, to jest kilka posiedzeń, kilka spotkań, nie samo głosowanie.
A ty, Adrianie, chciałbyś coś jeszcze dodać do tematu?
Tak, chciałbym też zauważyć, że to oczywiście jest pewnym problemem, a raczej problemem jest brak nieuwagi posłów właśnie na posiedzeniach, czy w przypadku niektórych z nich na pewno brak zaangażowania w swoją pracę. Natomiast to też nie jest tak, że te posiedzenia Sejmu, kiedy na przykład poruszane jest dana sprawa, są puste, dlatego że reszta sobie, prawda, odsypia noc, czy też spędza czas z rodziną, tylko po prostu posłowie pracują w komisjach. I to czasem właśnie praca w komisji zajmuje im większość ich czasu ich pracy. I z kolei pytanie, czy to jest słuszne, bo na dobrą sprawę tych komisji jest bardzo dużo. Posłów nie wystarczy na wszystkie komisje. Zdarzają się takie paradoksy, że komisje, które obraduje jeden poseł, jest w dwóch komisjach, albo w trzech, albo czterech, i te komisje potrafią obradować równolegle, tak? A on się przecież nie może rozdwoić. Mhm. Regulamin Sejmu i w ogóle praca Sejmu powinna zostać moim zdaniem zmodyfikowana i dostosowana do potrzeb XXI wieku.
Może wtedy, aby bardziej posiedzieli w tych ławach sejmowych i posłuchali kwestii budżetowych i tak dalej, to może wtedy wymyśliliby coś takiego, że nasze długi stanęły w miejscu, a może nawet zaczęły maleć. Dobrze, w takim razie przechodzimy do kolejnego tematu, jakim będzie wolność słowa w Polsce.
Kasprowicz, dziennikarz lokalnej gazety Fakty Mosińsko-Puszczykowskie, został skazany przez Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto na 10 miesięcy ograniczenia wolności, 300 godzin prac społecznych i roczny zakaz wykonywania zawodu. To wszystko za krytyczne publikacje o pani burmistrz Mosiny Zofii Springer, które Kasprowicz zamieszczał na swoim blogu. Zwycięstwo pani burmistrz jest pyrrusowe, gdyż chcąc uciszyć krytyka, nagłośniła sprawę na skalę międzynarodową.
Jak sądzicie, czy 10 miesięcy ograniczenia wolności, 300 godzin prac społecznych i zakaz publikowania tekstów przez rok za wpisy na prywatnym blogu to jest kara w sam raz za to, co zrobił pan już tam Łukasz Kasprowicz, czy za mało? Może ty, Adrian?
Czy ja nie chciałbym polemizować tutaj z wyrokiem sądu, ponieważ uważam, że z wyrokami sądu nie powinno się polemizować, ani ich krytykować, ponieważ to sądy są od wydawania wyroków. Pytanie też, co takiego bloger napisał na tym blogu i czym tak obraził lub zniesławił lub pomówił panią burmistrz Zofię Springer. Wydaje mi się, że temu można byłoby się przyjrzeć. Sam fakt napisania jeszcze czegoś na blogu nie świadczy o tym, iż jest to karalne lub niekaralne. Chodzi tutaj o treść i o to, czy nie narusza ona dóbr osobistych lub czy nie łamie prawa. Natomiast chciałbym się tutaj jeszcze tylko wypowiedzieć w tej kwestii względem komisji, która całkiem niedawno powstała, chyba z inicjatywy PiS-u, tak?
Tak, to z inicjatywy PiS-u.
Tak, z inicjatywy PiS-u, która wydaje mi się akurat kompletnym absurdem, ponieważ z tego, co dobrze zrozumiałem i o ile dobrze zrozumiałem, nie wiem, wprowadźcie mnie z błędu, jeśli rozumiem źle, komisja ma się zajmować wyszukiwaniem informacji związanych z obrazą danych osób. Czy
też no i komentarzy.
I komentarzy, które byłyby obraźliwe, byłyby pomówieniami. Znaczy, to jest oczywiście absurd, ponieważ do złamania prawa może dojść tutaj w dwóch zakresach. Może dojść do zniesławienia i to jest artykuł 212 kodeksu karnego, lub zniewagi, to jest artykuł 216 kodeksu karnego, albo do naruszenia dóbr osobistych z artykułu 23 i 24 kodeksu cywilnego. Ale jeżeli dojdzie do naruszenia dóbr osobistych, do wystąpienia przestępstwa ściganego prywatnie, jakie jest zniesławienie lub pomówienie, to inicjatywa ścigania tych przestępstw czy poinformowaniu prokuratury wykazuje osoba zainteresowana, która ma taki interes prawny, ta, która została zniesławiona, pomówiona lub której interes, której dobra osobiste zostały naruszone. Nie widzę tutaj kompletnie żadnego powodu, dla którego komisja sejmowa miałaby się tym zajmować i informować dane osoby, czy w ogóle grupy zawodowe. Nie wiem, skąd w ogóle oni wytrzasnęli ten pomysł o tym, że ktoś może obrażać dane grupy zawodowe. Nie wiem w ogóle, co to ma na celu i jaki jest tego sens tworzenia kolejnej komisji, a tak jak wcześniej wspomnieliśmy, jest już ich wystarczająco dużo.
Może tu chodzi o próbę stworzenia nacisku zemsty na osoba, które na przykład wypowiadają się niepochlebnie na temat PiS-u czy innej partii, a cała reszta to jest tylko taki dodatek.
No tak, ale nawet jeśli teraz, jeżeli załóżmy ktoś napisał o Jarosławie Kaczyńskim, jeżeli już jesteśmy tutaj przy PiS-ie, że powiedzmy je koty i kradnie, tak, to już może być oskarżony o pomówienie. Jeżeli nazwie go idiotą i głąbem, to może być oskarżony o zniesławienie, tak? Albo równolegle mogą być naruszone dobra osobiste pana Jarosława Kaczyńskiego. I nie wiem, po co tutaj tworzyć komisję, która zajmowałaby się problemem tutaj, prawda, znieważania PiS-u, czy jakiejkolwiek innej partii, czy przywódcy jakiejkolwiek innej partii, szefa, polityka, czy danej osoby fizycznej albo prawnej. Nie widzę tutaj powodu, ponieważ dochodzić swojej sprawiedliwości można niezależnie od komisji.
Może chodzi o coś w rodzaju cenzury prewencyjnej, czyli nakłonienie ludzi, żeby w bardziej przemyślany sposób pisali artykuły, pisali komentarze, żeby nie były zbyt agresywne w stosunku na przykład do PiS-u.
Tak, no tak, ale to jest znowu absurd, jeżeli to by legło u podstaw, prawda, tej decyzji. Toż nie chcę tutaj stwierdzać, czy faktycznie to było motywacją do powstania takiej, a nie innej komisji, ale faktycznie inną sprawą jest to, że ludzie, że w ogóle poziom świadomość prawa i wiedza na temat prawa Polaków jest bardzo mała, no w szczególności wielu wydaje się, że internet daje im anonimowość, tak? A tak naprawdę odpowiadają niemalże tak samo za zniesławienie, za obrazą, za naruszenie dóbr osobistych w internecie, tak jak w życiu codziennym. Więc wydaje mi się, że zamiast wydawać pieniądze na kolejną komisję i tracić na nią czas, wypadałoby stworzyć jakiś program edukacyjny w tym zakresie.
Może teraz ty, Fabianie. A co ty sądzisz o tym wyroku sądu, który zapadł?
No, dla mnie on jest troszeczkę takim niemądrym wyrokiem, jeżeli chociaż można to tak nazwać. Ja bym tutaj może troszeczkę popolemizował z wyrokiem sądu, aczkolwiek nie mi to jest pisane, od tego jest sąd apelacyjny, sąd najwyższy, do którego przecież skazany przez sąd się odwołał i myślę, że tam będzie wszystko rozstrzygane, no bo pani sędzia czy pan sędzia, nie wiem, tutaj wydawał wyrok, jest tylko człowiekiem i tak naprawdę, jak powiedziałem wcześniej poza anteną, że sędzia tak naprawdę z tego, czego dowie się na sprawie, sam musi ocenić, czy dana osoba jest winna, a karę może mu wymierzyć tylko i wyłącznie z kodeksu prawa, prawda? Tutaj dużo też zależy od punktu widzenia pani sędzi. Myślę, że tutaj dobrą instytucją jest sąd apelacyjny, sąd najwyższy, ponieważ daje możliwość porównania danej sprawy, danej sytuacji przez nie tylko jednego sędziego, ale też przez kilku innych sędziów, co da na pewno taką panoramę tego i tego karalności tego czynu, którego się dopuścił bloger, chociaż szczerze powiem, że dla mnie jest to bardzo takie dziwne, że do takiej sytuacji w ogóle doszło, no ale już to nie jest zresztą pierwszy paradoks z udziałem sądu i trochę mnie to dziwi, a trochę nie. Myślę, że tutaj wszystko się wyjaśni w tej wyższej instancji, w sądzie apelacyjnym i że to wszystko zostanie trochę tak bardziej obrócone w żart. Ja tutaj tylko jeszcze dodam taki przykład do tego artykułu, troszeczkę z innej beczki. Chociażby tutaj jeszcze teraz znowu narodziło się i jest głośno o zniesławionej Dodzie. Może tutaj już słyszeliście o niej lub czytaliście. Jeden z raperów grupy operacyjnej w swojej piosence obraził ją i sąd zasądził taką karę, że ma ów lider grupy operacyjnej przeprosić Dodę na portalu Onet, z tym, że sędzia, który wydał ten wyrok, nie wziął pod uwagi tego, jakie stawki są za umieszczenie takiej reklamy, takich przeprosin na tym portalu, więc wyszło tak, że ów raper chyba przez całe życie nie zarobiłby tyle, aby pokryć koszty tej reklamy, więc tutaj też człowiek jest omylny i myślę, że też tutaj właśnie zaszło jakieś nieporozumienie w tej sprawie i że wszystko wyjdzie na prosto, tak uważam. Mhm.
Czy przed nagłośnieniem sprawy o zniesławienie przez tego blogera pani Zofii Springer słyszałeś kiedyś o takiej miejscowości jak Mosina?
Szczerze ci powiem, że nie. Dla mnie nie wiem, gdzie ta miejscowość tak naprawdę się znajduje.
To jest podobno w Wielkopolsce.
Tak, ale wydaje mi się, że to raczej mała jakaś miejscowość, więc trudno by było, aby o niej słyszał.
A ty, Adrian, słyszałeś nazwę tej miejscowości wcześniej?
Nie, pierwszy raz słyszałem.
No, to dzięki pani burmistrz, teraz wszyscy wiedzą, gdzie taka miejscowość jest, że to jest w Wielkopolsce. Informacja o tym także została opublikowana w języku francuskim, malgaskim i chińskim i wygląda na to, że na tym się nie poprzestanie, ponieważ kilka serwisów zagranicznych także o tym poinformowało, no i nasz kraj, a przede wszystkim Mosina, będą miały bardzo ładną reklamę.
Pani burmistrz być może z premedytacją zadbała o taki wyrok, chociaż tutaj nie chce się wypowiadać.
Może lepiej nie, bo jeszcze cię zaskarżę.
Tak? No, tutaj mogę tylko sobie jeszcze, Maurycy, gdybać, że być może tutaj taka była to taki sposób na autopromocję, no ale nie nam to oceniać, tylko już może sędziemu z wyższej instancji.
Mhm. Czy chciałbyś coś jeszcze dodać, Fabianie, do naszej rozmowy?
Jeżeli chodzi o cenzurę, to zbytnio tutaj, to jest temat rzeka tak naprawdę i trudno tutaj zmieścić się w czasie i powiedzieć...
No także w kontekście wolności słowa, prawda? Bo tutaj
no, wolność słowa
blogerowi przez rok publikowania artykułów, ja się zastanawiam w ogóle, co ma wspólnego fakt, że pisał na blogu tekst z jego działalnością dziennikarską.
No to jest bardzo też takie zastanawiające i wolność słowa jak dla mnie powinna być w sposób ograniczona, ale w sposób tylko taki przyzwoitości, bo
czytając różne artykuły i komentarze, nie tylko, może nie na wolnych mediach, tylko na innych takich ogólnopolskich portalach, no jestem zszokowany i zirytowany, jak niski poziom swojej oceny i wyrażenia swojego zdania prezentują Polacy, dlatego że większość komentarzy do zwykłych chociażby artykułów, jakoś nie wzbudzających wielkich kontrowersji, to większość takich komentarzy praktycznie można by było cenzurować, bo tam występują w większości tylko słowa na H, na P i na K, więc tutaj jakoby jestem za cenzurą, ale właśnie taką w miarę przyzwoitości, żeby nauczyć kultury troszeczkę tutaj Polaków, aby nie pisali tego, co im ślina język przyniesie, tylko bardziej próbowali napisać w komentarzu to, co mogliby i byliby w stanie powiedzieć tej osobie w realu.
Ja mam też czasami wrażenie, że ludzie, którzy komentują artykuły, to nie czytają artykułów, tylko same nagłówki. A ty, Adrianie, chciałbyś coś jeszcze dodać?
Znaczy, wydaje mi się, wracając do tego, co mówiłem wcześniej, że generalnie zgadzając się z moim przedmówcą, że sam fakt dochodzenia swoich praw właśnie, czy to z tytułu zniesławienia, czy to z pomówienia, czy to z naruszenia dóbr osobistych, jeśli nie da się z daną osobą dogadać personalnie, dochodzenie ich na drodze sądowej, nie uważam za nic złego, prawda? Po to mamy sądy. Natomiast z drugiej strony trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy faktycznie to, co napisał ów bloger na temat pani burmistrz, wymagało tego typu interwencji. Chociaż no, pamiętajmy, że w wielu wypadkach obraza i poczucie utraty własnej godności z racji właśnie na to, że ktoś powiedział o nas znane słowa, jest zawsze bardzo indywidualne. I zobaczymy, jak rozstrzygnie to sąd wyższej instancji.
Mhm. Tak jak powiedziałeś, jeszcze tutaj dokończę, Adrianie, że każdy i wyraz i każde nawet dla nas obraźliwe słowo może być inaczej zinterpretowane przez drugą osobę i sędziego. No chociażby tutaj jeszcze wspomnę co do tej sprawy Dody. No to padło tam słowo w jej kierunku blachara i tak wyszło, że w sprawie wypowiadali się biegli językoznawcy i tak naprawdę było ich kilku i każdy miał inne zdanie. Jeden mówił, że słowo blachara jest bardzo takim kulturalnym i przyjemnym sformułowaniem, a drudzy mówili, że to totalna zniewaga, więc tutaj też w zależności od tego, jak sędzina lub sędzia odebrał te słowa i te zdania, te wpisy na blogu ów oskarżonego.
To też. Oczywiście sąd w czasie wydawania decyzji dotyczących właśnie zniesławienia, czy zostańmy może przy właśnie zniesławieniu lub naruszeniu dóbr osobistych, czyli po prostu ataku na czyjąś godność, bierze pod uwagę także opinię biegłych, oczywiście, kontekst, w jakim zostało wypowiedziane dane słowo, okoliczności, świadków, to w jakim celu zostało wypowiedziane, także jego właśnie treść, którą pomagają ustalać biegli, a także stara się dokonywać tak zwanej obiektywizacji, czyli to w szczególności ma miejsce w przypadku niektórych naruszeń dóbr osobistych, czyli jak przeciętny człowiek, tak, o takim powiedzmy statusie materialnym, intelektualnym, mógłby poczuć się tym określeniem urażonym. Ale tak jak też stwierdziłeś, mimo tych wszystkich technik wypracowanych przez system prawny, przez doktrynę prawniczą, nie zawsze można precyzyjnie orzekać w tych sprawach, ponieważ są one zawsze i bardzo indywidualne, i bardzo subiektywne.
A może najlepiej byłoby w ogóle nie organizować procesów o zniesławienie i tego typu rzeczy i pozwolić ludziom, niech mówią co chcą?
To akurat nie wydaje mi się dosyć dobrym pomysłem, bo zniesławienie jest atakiem na czyjąś psychikę, tak? Jest próbą zranienia czyjejś psychiki i jako takie podlega ludzka godność, podlega ochronie i ludzki honor, ludzka godność podlegają ochronie, to wynika z praw człowieka i z pewnych podstaw prawnych. I tak jak właśnie jest chroniona fizyczność człowieka, tak też jest chroniona jego psychika i uważam, że to jest słuszne.
Dobrze, w takim razie dziękuję Wam za udział w dzisiejszym programie i zapraszam wszystkich na kolejną audycję. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Gośćmi programu 7 dni z wolnymi mediami byli Adrian Zwoliński i Fabian Szatkowski. Prowadzenie, realizacja i montaż Maurycy Habranek. Informacje czytała Anna Przychodzień. Produkcja Radio Wolne Media, 6 lutego 2011 roku.